Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry, zapraszamy. Dziś w magazynie medycznym o ważnym, a wciąż lekceważonym problemie wielu Polaków.
Ból jest niedoceniany w naszym lecznictwie i wielu pacjentów się zmaga, nawet nie wie, że to są jakieś dolegliwości bólowe, które wymagają takiej wizyty czy rozmowy, diagnostyki, wstydzą się.
W największym szpitalu miejskim w Poznaniu otwarto poradnię leczenia bólu. Jak wygląda kwalifikacja i leczenie? Ten temat na początek.
Personel porodówek na wszelkie sposoby stara się zachęcić przyszłe mamy do wybrania odpowiedniego miejsca na powitanie swojego dziecka.
To jak przebiegnie pierwszy poród, jak pacjentki były przywitane i czy z empatią się spotkały ze strony personelu, to ma ogromne znaczenie.
Jak wygląda sytuacja na największej porodówce w Polsce, czyli Klinice Przypolnej, gdzie również widać nisze demograficzne, powiemy w pierwszej części programu.
W drugiej o gastroenterologii dziecięcej. To cel tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i ważna część medycyny dotyczącej najmłodszych.
Szereg chorób gastroenterologicznych występuje bardzo często, jak chociażby zaparcia u dzieci. Część osób myśli o zaparciach jako banalnych kwestiach.
Tymczasem często w leczeniu konieczna jest nawet interwencja chirurgiczna. O dużych problemach małych pacjentów także w naszym programie.
A na koniec zapowiedź końca kłopotów pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu dotyczących znalezienia miejsca parkingowego.
W tej chwili nie mamy poza kilkoma miejscami, które są takie koperty. Nie mamy żadnych miejsc ani dla pacjentów, ani dla personelu. Praktycznie poza karetkami, które mogą gdzieś tam wjechać.
Zero kruszy budowa dużego parkingu wielopoziomowego dla tej placówki.
O sprawach związanych z wielkopolską medycyną już teraz na antenie Radia Poznań.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Takich placówek w Poznaniu jest 10. Kolejka do niektórych wynosi około 160 dni, a do tych najmniej obłożonych około 30. Potrzeby zatem są bardzo duże. W Szpitalu Miejskim imienia Strusia w Poznaniu uruchomiono niedawno poradnię leczenia bólu przewlekłego.
Bo ból można, a wręcz jeśli jest przewlekły, należy leczyć. I są na to różne metody. Ważne, by się nie wstydzić i szukać pomocy. I o tym rozmawiam z prowadzącą poradnię anestezjolog dr Anną Brzostowską.
Na zdrowie!
Tutaj w szpitalu powstała poradnia leczenia bólu, 10. w Poznaniu. Odpowiedź na potrzeby pacjentów?
Takie zapotrzebowanie to już chyba wszyscy zauważyli wcześniej w Polsce, bo nawet był taki plan, żeby lekarzy rodzinnych włączyć w takie leczenie i diagnozowanie bólu, bo ten ból jest niedoceniany w naszym lecznictwie i wielu pacjentów się zmaga, nawet nie wie, że to są jakieś dolegliwości bólowe, które wymagają takiej wizyty czy rozmowy, diagnostyki, wstydzą się, bo bóle są wszelkiego rodzaju, z rozmaitych chorób wynikają, czy nawet nieuświadomionych chorób. Lekarze rodzinni po prostu byli zbyt obciążeni. Stąd jakby propozycja i większa otwartość na to, żeby te poradnie powstawały przy szpitalach.
Czy pani wie, jaka jest kolejka do tej poradni tutaj? Bo znalazłam informację, że do niektórych czeka się po 100 dni.
Na razie do naszej jeszcze nie ma kolejki, dlatego że my otworzyliśmy się i jeszcze pacjenci nie wiedzą o tej poradni. Bo pacjent przychodzi ze skierowaniem do poradni leczenia bólu, albo od lekarza rodzinnego, albo od lekarza specjalisty. I my później takie leczenie przejmujemy jakby pod kątem leczenia bólu, doradzamy lekarzom prowadzącym i taki pacjent wraca z powrotem do swojego lekarza prowadzącego, bo tak staramy się wielokierunkowo, żeby to leczenie było jakby w porozumieniu z lekarzem też prowadzącym czy tym kierującym.
Wspomniała już pani trochę o tym bólu, bo generalnie zazwyczaj coś nas w którymś momencie życia boli. Jak tutaj klasyfikować ten ból i czy są jakieś wyznaczniki czasowe?
Najczęściej jest tak, że my ból dzielimy na ostry i ból przewlekły. Poradnia bólu jest dedykowana osobom z bólem przewlekłym, ponieważ bóle ostre się kwalifikują do leczenia w poradnictwie takim POZ-u, czyli takiej podstawowej opieki zdrowotnej u lekarza rodzinnego albo na SOR-ze, jak są jakieś bardzo mocne, ostre bóle, to nie są pacjenci do poradni leczenia bólu. Co najmniej ból musi trwać 3 miesiące, żeby pacjent się zakwalifikował do poradni leczenia bólu.
To są bóle wynikające z jakich chorób?
Cała masa jest tych chorób. Najczęściej tak, w takim naszym poradnictwie, z mojego doświadczenia, bo ja w takiej poradni już przyjmowałam 3 lata, to najwięcej mamy bólów takich z narządu ruchu. Czyli wszystkie choroby kręgosłupa, zmiany zwyrodnieniowe, jakieś pozabiegowe, pourazowe historie z kręgosłupem. Najczęściej jest to tam lędźwiowo-krzyżowy odcinek szyjny, rzadziej piersiowy, czy tam cały, jeżeli jest skolioza. Później mamy duże stawy biodrowe, kolanowe, przed zabiegami, po zabiegach, po endoprotezach. Niektórzy pacjenci się nie kwalifikują do endoprotez, bo są na przykład zbyt obciążeni innymi chorobami, nie mogą być zoperowani i muszą być leczeni zachowawczo. Później w kolejnym są różne zespoły neurologiczne. Mamy takie neuralgie na przebiegu nerwów, po przechorowaniu półpaśca na przykład, albo samoistne neuralgia nerwu trójdzielnego, czy jakieś porażenia nerwów twarzowych też dają takie różne dolegliwości. I tacy pacjenci do nas jakby w pierwszej kolejności trafiają. Też bóle, dużo bóli głowy mamy. Bóle migrenowe, napięciowe bóle głowy, na przykład w migrenie przewlekłej, gdzie mamy liczbę napadów powyżej 15 w miesiącu, nie? Że właściwie takie osoby codziennie mają silny ból głowy. I to też jest pacjent, który się kwalifikuje do poradni leczenia bólu. Później mamy jeszcze pacjentów po amputacjach kończyn, bólami fantomowymi. To rzadziej się zdarza, ale też są tacy pacjenci. Bóle menstruacyjne, miesiączkowe, czy w przebiegu endometriozy, czy neuropatie z uszkodzenia w przebiegu cukrzycy, czy niedokrwienia kończyn. Też takich pacjentów mamy. I na samym chyba końcu to są pacjenci nowotworowi, którzy też do nas trafiają, ale oni są w mniejszości, bo większość ludzi nie chce przyjść do poradni bólu, bo myśli, że jest dedykowana dla pacjentów onkologicznych. Owszem, jest dedykowana, ale nie tylko. I jak my procentowo, jak mamy rozdział tych pacjentów, to się okazuje, że ci pacjenci po przechorowaniu choroby nowotworowej w trakcie, czy nawet później, bo też do nas trafiają, to oni są tylko jakimś tam naprawdę na marginesie tego leczenia.
Te najczęściej występujące bóle to dotykają głównie osoby już starsze.
W pewnym sensie tak, no bo te choroby narządu ruchu, tak jak mówimy, kręgosłup, stawy, to są pacjenci, którzy wiadomo, w przebiegu życia całego, jakiejś pracy fizycznej do nas trafiają ze zmianami zwyrodnieniowymi. Owszem, no ale są też takie jednostki chorobowe, jak bóle migrenowe, które dotyczą młodych ludzi. Czy na przykład bóle menstruacyjne to są młode osoby, czy na przykład osoby po urazach wielonarządowych. Bo my często tutaj leczymy, mamy szpital wielospecjalistyczny, tu wszyscy się zetknęliśmy z takimi po wypadkach komunikacyjnych pacjentami i się okazuje, że nie wystarczy ich wyleczyć, oni się z tymi bólami całe życie potem zmagają.
Jak wygląda proces diagnozowania później i leczenia bólu?
My takiego pacjenta musimy poznać w poradni bólu, więc pierwsza wizyta zawsze najtrudniejsza i najdłuższa, najbardziej żmudna, bo my musimy się przebić przez tą całą dokumentację, bo pacjenci przychodzą już z jakąś historią do nas, z całym segregatorem, mają wypisy, wyniki badań, więc czasami nawet ta jedna wizyta jest za mało. Dalej musimy się przyglądać, czy tam już wszystko było zrobione tak zabiegowo, czy na przykład nie ma jakiegoś przykurczu, czegoś, to jeszcze kierujemy tutaj do naszych kolegów i ortopedów, urazowców, chirurgów, neurochirurgów i możemy takiego pacjenta jeszcze sprawdzić, czy coś tam jeszcze można zrobić. Jak już się okazuje, że wszystko było zrobione i właściwie to już są skutki tego urazu, no to wtedy już tylko zostaje nam takie leczenie przeciwbólowe. Mamy mnóstwo leków, bo XXI wiek i sposobów różnych metod leczenia, ale nie zawsze obiecujemy, że ten ból będzie do zera zniwelowany. Że pacjenci nawet są zadowoleni, jak ograniczą ten ból o 30% na przykład. Albo że zaczną spać w nocy, bo to też jest taki wyznacznik. Ktoś nie może spać w nocy, to są najbardziej tacy cierpiący pacjenci, którzy nawet noc nie przynosi im jakiegoś ukojenia i oni wtedy wiadomo, że szukają ratunku i wszystkiego by chcieli spróbować, żeby tylko chociaż ta noc była taka dla nich.
Magazyn na zdrowie.
Dzieci rodzi się coraz mniej. Pokazują to ubiegłoroczne dane z porodówek. Jak duży jest ten spadek, widać na przykładzie największego oddziału porodowego w Polsce, który działa w Klinice Przypolnej w Poznaniu. Tam w najlepszym roku urodziło się prawie 7,5 tysiąca dzieci, w ubiegłym roku około 4600, choć spadek narodzin w tym szpitalu jest mniejszy niż w 2024. O tym, jak udaje się przyciągnąć rodzące, rozmawiam z szefem bloku porodowego w Klinice Przypolnej, doktorem Tomaszem Piekarskim, oddziałową bloku porodowego Bogumiłą Pawlak i położną Beatą Podgórską.
Jest lepiej. Z jednej strony jest coraz więcej pacjentek z dość ciężką patologią, obserwujemy z jednej strony, a z drugiej strony obserwujemy jak gdyby powrót pacjentek, które kiedyś taką, a nie inną, żeśmy się charakteryzowali opinią takiej fabryki trochę, a w tej chwili każda pacjentka jest podejście do każdej pacjentki indywidualne. Każda z tych pacjentek może liczyć na pomoc z naszej strony, ze strony położnych, zespołu lekarskiego i widzimy, że zainteresowanie między innymi to, co żeśmy mówili o tych odwiedzinach, odbywają się co 2 tygodnie pacjentek z partnerami, które zwiedzają przechodzą drogę od przyjęcia do przyjęcia w izbie przyjęć na salę porodową z pokazaniem, jak wyglądają sale porodowe. No widzimy, że to zainteresowanie jest pełne, bo właściwie każdy termin, który jest zarówno się odbywają co 2 tygodnie w sobotę, każdy z tych terminów jest po prostu obłożony w 100%.
Państwo zawsze będziecie mieć najwięcej porodów w regionie, siłą rzeczy,
no
tak?
Siłą rzeczy, no bo tak jak mówię, my zabezpieczamy całą Wielkopolskę i nie tylko Wielkopolskę, bo z różnych rejonów pacjentki do nas docierają. I no jest to jak gdyby ośrodek, który no ma swoją specyfikę ze względu na trzeci poziom referencyjności oddziału neonatologii, tutaj tej opieki perinatologicznej.
Czyli najtrudniejsze przypadki.
Najtrudniejsze przypadki. Od nas już pacjentki jak gdyby one muszą zostać zaopatrzone, one muszą zostać po prostu zaopiekowane tak, żeby ten poród przebiegł, ciąża i poród przebiegł bezpiecznie.
A pacjentki, które tu przychodzą, procedurę in vitro też u Państwa rodzą? Widzicie Państwo taką
W większości tak, tylko to też trzeba pamiętać, że to są też z regionu dużego pacjentki, bo często ze względu na to, że nasz też ośrodek ten in vitro charakteryzuje się dosyć wysoką skutecznością i dobrą opinią, więc te pacjentki przyjeżdżają. Często są to nawet wycieczki z innych miast dużych, wojewódzkich, więc potem no to już trudno one często, ale zdarza się, że pacjentki, które gdzieś tam 300 km od Poznania, to też przyjeżdżają z różnych miast i ten poród odbywa się, finalizuje u nas.
Co musiałoby się, panie doktorze, zmienić, żeby kobieta po pierwszym dziecku zdecydowała się na drugie, trzecie, żeby tych dzieci w Polsce było więcej? Ta opinia o tym pierwszym porodzie jest taka decydująca? Czy te doświadczenia?
Ma na pewno jakieś to znaczenie, na pewno, ale no w tej chwili no trzeba spojrzeć na całą tutaj sytuację demograficzną, na całą taką socjologiczną. Poza tym dużo pacjentek decyduje się, jak gdyby przesuwa, odkłada ten moment zajścia w ciążę, co generuje za sobą też pewne problemy, które pojawiają się z ciążą, czyli znowu wracamy do punktu wyjścia, czyli do in vitro. Potem nie ma tego czasu. Taka ciąża, która jest już po jakimś tam wieku, no może zgenerować też wyższe ryzyko powikłań wynikających z ciąży u kobiety. No ten wiek już jest bardziej zaawansowany. Częściej zdarza się problemy z ciśnieniem. Poza tym no, kolejny element, który wchodzi, no, to jest to, jak społeczeństwo w tej chwili się odżywia, czyli duża grupa pacjentek z otyłością, która generuje właśnie też i nadciśnienie, i cukrzycę. No, czyli tych patologii po prostu jest więcej, a wynika to no, potem, czy ten poród w tej chwili jest tym decydującym, przebieg tego porodu o tym, czy będę rodziła na kolejne, będę chciała zajść w ciążę, chyba już nie tak do końca.
Czyli nie starcza czasu po prostu na drugie, trzecie
dziecko. No, często nie starcza czasu i dużo innych jest uwarunkowań.
Powiem tak, no, problem tego, że ten wskaźnik dzietności spada z roku na rok i spada w dramatyczny sposób, to nie jest problem izolowany do stanu polskiego położnictwa. To jest problem złożony, problem społeczno-ekonomiczny. Także mimo, że dajemy z siebie wszystko, to tak i tak nie będzie to miało zbyt dużego odzwierciedlenia. Taka jest tendencja aktualna. Zobaczymy, może w następnych latach to się zmieni.
No, ale kiedyś się mówiło, że no, panie nie mają tej informacji, nie wiedzą, jak to będzie w tym szpitalu. No teraz wchodzą do szpitala przed porodem. Krok po kroku widzą, co je czeka.
Tak i tak, nawet kiedy te pacjentki wchodzą, patrzą, oglądają wszystko na końcówce ciąży w takich komfortowych warunkach bez czynności skurczowej i kiedy mogą sobie zwiedzić na spokojnie cały nasz oddział, to i tak nie będzie jeden do jeden ta sama sytuacja, kiedy przyjeżdżają w trakcie porodu. Zawsze przychodzi stres, zawsze przychodzi delikatne zamieszanie, czy na pewno wszystko spakowane, czy na pewno wszystko gotowe. No też środowisko szpitalne zawsze będzie się środowiskiem obcym dla takich pacjentek i te nasze 1000 pytań przy przyjęciu, bardzo niewygodnych, niekorzystnych, ale mimo wszystko bardzo potrzebnych, żeby zapewnić to bezpieczeństwo. No zawsze jest taką nową sytuacją, na którą nie da się przygotować. Tak samo jak do porodu, mimo najlepszego przygotowania zawsze poród ma w sobie jakiś taki pierwiastek nieprzewidywalności, który też trzeba brać pod uwagę.
Czytamy w mediach społecznościowych, że pacjentki przeżywały traumę związaną z pierwszym porodem i nie zdecydują się na drugi, także jest tutaj duża nasza rola. Myślę, że dużą rolę tu odgrywają standardy opieki porodowej, które wyszły nowe i które opracowujemy, do których się przygotowujemy. Chociaż wydaje mi się, że większość rzeczy spełniamy w tej chwili, natomiast jeszcze pewne szczegóły dopracowujemy, ale to, jak przebiegnie pierwszy poród, jak pacjentki były przywitane i czy z empatią się spotkały ze strony personelu, to ma ogromne znaczenie.
Posłuchajmy teraz piosenki, po niej w magazynie medycznym, między innymi o tegorocznym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
bezpiecznie. Słońce topi serce bajecznie. Uwielbiam cały świat za dobre słowo. Ubóstwiam ciebie tak kolorowo.
Magazyn na zdrowie.
Za tydzień kolejny, 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od lat zbiera datki na polską służbę zdrowia. Sprzętu z serduszkiem w Ośpu w polskich szpitalach i przychodniach jest bez liku. Tym razem czas na wsparcie gastroenterologii dziecięcej.
Na problemy gastryczne narzeka wielu dorosłych, ale dotykają one także dzieci, często już od pierwszych godzin życia. W Poznaniu taka specjalistyczna pomoc udzielana jest w Klinice Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych w Szpitalu Klinicznym przy ulicy Szpitalnej. Naszym gościem szef kliniki profesor Jarosław Walkowiak.
Na zdrowie.
Zacznijmy od wytłumaczenia słowa gastroenterologia, bo dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy to pewnie już jest bardziej powszechne, ale wiele osób chyba nie wie, z czym to się je.
Jeżeli mielibyśmy w prosty sposób do tego się odnieść, to tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że to choroby przewodu pokarmowego, ale również nie tylko przewodu pokarmowego rozumianego jako przełyk, żołądek, jelita, w tym oczywiście jelito cienkie i jelito grube, ale także wątroba, trzustka, czyli cały system trawienny. My, pracując w gastroenterologii dziecięcej, pracujemy z dziećmi, które z jakiegoś powodu mają niedomogę, mają chorobę układu pokarmowego.
Jaki to jest procent dzieci, które mają jakieś problemy z układem pokarmowym?
Szereg chorób gastroenterologicznych występuje bardzo często, jak chociażby zaparcia u dzieci. Część osób myśli o zaparciach jako banalnych kwestiach, ale my myślimy nie tylko o tych zaparciach czynnościowych, które występują u dzieci. Uważa się, że przynajmniej co czwarte dziecko w swoim życiu będzie miało zaparcie czynnościowe, ale myślimy także o zaparciach organicznych, które są zjawiskami dramatycznymi, wymagającymi niekiedy naprawdę trudnych procedur, czy też wręcz zabiegów operacyjnych.
To proszę wytłumaczyć, czynnościowe, czyli...
Czynnościowe oznacza, że nie mamy podłoża organicznego, czyli przyczyny, która powoduje zaparcie. Organiczne to na przykład chociażby blokada związana z wadą przewodu pokarmowego. Organiczne to na przykład zaburzenia unerwienia mięśniówki przewodu pokarmowego. Organiczne to na przykład choroby endokrynologiczne, które powodują zaburzenia pasażu. A czynnościowe to sytuacja, w której na jakimś etapie dziecko nie oddało stolca, czy nie miało czasu, czy zdarzyło się to po zjedzeniu czekolady, po przytrzymaniu stolca. Ale to jest coś, co możemy powiedzieć, że w kategoriach, oczywiście mówię o zaparciach czynnościowych, nieorganicznych, jest zjawiskiem prostym i w porównaniu z chorobami, które mamy możliwość, potrzebę pomocy pacjentom na co dzień, stosunkowo proste.
Tutaj jesteśmy w szpitalu dziecięcym, gdzie leczą Państwo dzieci właściwie od urodzenia. Czy są często diagnozowane choroby tego typu właśnie u maluszków, noworodków?
Zajmujemy się pacjentami z różnymi grupami chorób. Myślę, że moglibyśmy to spróbować podzielić na klasyczne choroby gastroenterologiczne, na niedożywienie, które występuje zarówno w chorobach przewlekłych, u wcześniaków, we wrodzonych błędach metabolicznych, na zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego, na choroby psychosomatyczne i psychiatryczne, czy też choroby, które występują w przebiegu chorób, nazwijmy to ogólnoustrojowych, takich jak na przykład mukowiscydoza czy marskość wątroby, które dają objawy ze strony całego organizmu, czy mogą przynajmniej dawać objawy ze strony całego organizmu. Mamy dzieci od wieku, w zasadzie bezpośrednio po urodzeniu, dzieci z wadami przewodu pokarmowego, ze wrodzonymi błędami metabolizmu, czy też przejmujemy w trochę późniejszym wieku wcześniaki, które wymagają żywienia dojelitowego czy pozajelitowego, bo ze względu na swoją niedojrzałość, na różnego typu kłopoty, które pojawiają się wtórnie do tego przedwczesnego porodu, wymagają wsparcia. Po dzieci, które są nastolatkami i tych, którzy następnie przechodzą do opieki u osób dorosłych.
Czy możemy powiedzieć, które choroby układu pokarmowego są najczęściej występujące i z którymi najwięcej pacjentów małych tutaj się zgłasza?
Gdybym miał wymienić pacjentów, których mamy w największej liczbie w tej chwili, to myślę, że zacząłbym od nieswoistych zapaleń jelit, które w przeszłości kojarzone były wyłącznie z osobami dorosłymi. Mamy w tej chwili rzeczywiście bardzo dużą liczbę pacjentów pod opieką, niekiedy niezwykle ciężko chorych, z dramatycznym przebiegiem. Na całe szczęście poprawiły się możliwości diagnostyczne, przede wszystkim terapeutyczne, łącznie z leczeniem biologicznym, które dosyć istotnie zmieniło przebieg choroby. Na drugim miejscu wymieniłbym niedożywienie, które występuje w przebiegu zarówno chorób przewodu pokarmowego, jak i również chorób ogólnoustrojowych, bo tutaj bardzo często wspieramy koleżanki i kolegów z innych zespołów, gdzie opiekują się pacjentami z innymi jednostkami chorobowymi, a dzieci pozostające pod ich opieką wymagają postępowania żywieniowego. I gdybym miał wskazywać trzecią grupę, to pewnie wskazałbym zaburzenia psychosomatyczne i psychiatryczne, rozpoczynając chociażby od anoreksji, która obok depresji u dzieci, bo ta oczywiście częstsza, stała się ogromnym problemem naszych czasów.
Do tej rozmowy wrócimy jeszcze za tydzień w naszym magazynie, dokładnie wtedy, kiedy będziemy zbierać pieniądze na kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a powiemy m.in. o potrzebach poznańskiej kliniki.
Na zdrowie!
To będzie koniec problemów z parkowaniem pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. W sąsiedztwie szpitala działającego w centrum miasta powstanie wielopoziomowy parking.
Szpital jest placówką marszałkowską, dlatego samorząd województwa za ponad 43 miliony złotych kupił teren pod parking, który pomieści 600-700 aut. Budowa ma ruszyć za rok.
W tej chwili znalezienie miejsca parkingowego w pobliżu szpitala graniczy z cudem.
Taka rzecz, no nie wydaje się do końca związana z leczeniem, ale jest bardzo, bardzo ważna, bo naprawdę ciężko jest tutaj zaparkować, a jeszcze ktoś jedzie, ma takie rozpoznanie, jedzie na chemioterapię, to dla niego to jest też istotne, żeby mieć to miejsce.
Ci ludzie przyjeżdżając na tą chemioterapię często nie przyjeżdżają sami, jeszcze z osobą towarzyszącą.
Do Centrum Onkologii dziennie wchodzi od 1000, a czasami nawet 2000 osób, nie licząc pracowników, których jest ponad 1000.
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii, profesor Julian Malicki.
Czyli widzimy, że ten ruch jest tysięcy osób. Około 600 do 1000 osób wchodzi w celu uzyskania porady. No ci ludzie przyjeżdżają w części z miasta, no to można się domyślać, że korzystają z komunikacji miejskiej, ale duża ich część przyjeżdża samochodami albo jest na przykład podwożona przez rodziny. W tej chwili no nie mamy poza kilkoma miejscami, które są takie koperty, no nie mamy żadnych miejsc ani dla pacjentów, ani dla personelu, praktycznie poza karetkami, które mogą gdzieś tam wjechać.
Wielopoziomowy parking zlokalizowany 200 metrów od szpitala pozwoli rozwiązać problemy chorych czy członków ich rodziny z parkowaniem. Pieniądze na inwestycje da samorząd województwa.
To był praktycznie jedyny możliwy wybór, dlatego że myśmy już od dawna myśleli o tym, jak rozwiązać problem parkowania.
Marszałek województwa Marek Woźniak.
Myśleliśmy o jakiejś przestrzeni oddalonej, przestrzeni miejskiej, gdzie taki parking mógłby powstać i stamtąd jakimś transportem szpitala w postaci busów można by taki transfer pacjentów przewidzieć, ale de facto nie było takiej lokalizacji w takim sensownym oddaleniu od szpitala. I tutaj nie mieliśmy wątpliwości, że trzeba zainwestować dość znaczne pieniądze i w zakup tej nieruchomości i potem w budowę tego parkingu. Natomiast pomysł przenoszenia szpitala, który kosztowałby prawdopodobnie co najmniej 2 miliardy poza miasto i budowę całkowicie od nowa tej infrastruktury, no byłoby pomysłem dość absurdalnym.
Parking powstanie w miejscu działającego obecnie centrum biznesowego. Pomieszczenia biurowe zostaną rozebrane i zostanie zbudowany parking ze schronami w podziemiu. Docelowo ułatwienia dla pacjentów będą jeszcze większe.
Czasem będziemy chcieli uruchomić taki autobusik, który będzie bezustannie krążył od tego parkingu, który tutaj zostanie zbudowany, do obu wejść szpitala.
Wstępna koncepcja parkingu już jest, a skorzystają z niego także mieszkańcy.
Ten parking, poza tym, że on oczywiście w godzinach funkcjonowania WCO będzie parkingiem dla pacjentów przede wszystkim.
Mówi architekt Mikołaj Stępień.
Ale dzisiaj można tym ruchem sterować w bardzo płynny i automatyczny sposób, więc myślę, że on przejmie też pewną część ruchu do Starego Miasta, zwłaszcza w weekendy czy w godzinach popołudniowych, więc będzie stanowił pewien element istotny chyba w układzie komunikacyjnym miasta.
To jest taka wstępna wizja tego parkingu?
To jest koncepcja, która została uszczegółowiona na tyle, żeby można było na jej podstawie rozpocząć postępowania administracyjne, czyli uzyskanie decyzji środowiskowej i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Ilu piętrowy ten parking byłby?
To jest 5 kondygnacji nadziemnych. Budynek w swoich gabarytach zewnętrznych jest nie większy niż ten obecny. Bo zależało nam na tym, żeby nie oddziaływać bardziej na otoczenie niż to jest teraz.
Czyli ile miejsc parkingowych?
Około 600. Wolałbym nie podawać precyzyjnej liczby, bo ona się może zmienić w jedną lub w drugą stronę. W międzyczasie teraz zmianie uległy przepisy dotyczące miejsc schronienia, więc prawdopodobnie będziemy je realizować w tym obiekcie. Ja myślę, że za pół roku będziemy mieli decyzję o lokalizacji celu publicznego. Mając decyzję o lokalizacji celu publicznego, możemy rozpocząć takie prawdziwe projektowanie, procedury przetargowe. Myślę, że to jest proces 2-3-letni.
Taki duży parking, który jest w bezpośredniej bliskości szpitala, bo jak policzyłem, to jest 200 metrów od szpitala, to zapewni i znacząco poprawi dostępność do szpitala. To jest nasz taki sztandarowy program DOOR. DOOR, czyli otwieramy z angielskiego DOOR drzwi, otwieramy szerzej drzwi dla pacjentów. A pierwsze D to jest ta litera, to jest dostępność. Druga to opieka nad pacjentem, trzecie onkologia, R region. Biorąc pod uwagę, że będzie tu, jak dobrze pójdzie, 700 miejsc, to wyeliminujemy to podstawowy problem i czasami zarzut, że nie ma tej możliwości.
I kiedy to wszystko, panie dyrektorze?
Przygotowanie pełnej dokumentacji, uzyskanie pozwoleń to rok, budowa 2 lata. Za 3 lata, może za 2,5.
Co do kosztów parkowania, to rozumiem za wcześnie w tym parkingu.
Za wcześnie, no wiadomo, że na ten temat musi się też wypowiedzieć właściciel, czyli województwo wielkopolskie. No wyobrażam sobie, że pacjenci albo nie będą w ogóle płacić, albo będą płacić stawki wyjątkowo preferencyjne. Powiedzmy sobie, w godzinach popołudniowych czy w weekendy być może ten parking będzie mógł być dostępny odpłatnie dla mieszkańców, ale to już wtedy na zasadach komercyjnych odpłatnie.
w naszym magazynie to wszystko. Można go odsłuchać na stronie internetowej www.radiopoznan.fm w zakładce audycje. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.